25 kwietnia 1975 roku. Vox humana. Znalazłem ostatnio ciekawą definicję sztuki. Było to w serii Czytelnika z Jamnikiem, a więc tak zwana bezwartościowa literatura. Wielu zapewne oburzy się na to, że ośmieliłem się użyć przymiotnika bezwartościowa. Jest to jednak jedyne moje odczucie wynikające z obserwacji stosunku nas wszystkich do tej literatury. W pewnym mieszkaniu widziałem podręczną biblioteczkę kryminałów, funkcjonalnie umieszczoną na ścianie w klozecie. Gdy zapytany człowiek na odpowiednim poziomie przez drugiego człowieka na odpowiednim poziomie, co pan, pani czytał ostatnio, to będziemy daleko sięgać, szperać w pamięci za czymś zadziwiająco godnym, a przez myśl nie przejdzie nam powiedzieć po prostu, że całe zdanie nieboszczyka tej wspaniałej Joanny Chmielewskiej, który to kryminał właśnie w nocy przeczytaliśmy. Albo czy ktoś kiedy słyszał, aby poważnie ktoś zacytował w swej pracy naukowej coś z kryminału? Będę więc może tym pierwszym, może, bo tylko wówczas, jeśli rzeczywiście nikt tego dotychczas nie zrobił, i może, gdyż nie jestem wcale pewien, czy ktoś kiedyś uzna całą tę moją pisaninę za pracę naukową, mimo że wszystko jest w niej tak bardzo wierne. Oczywiście tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wróćmy do książki z serii z Jamnikiem. Autor Władimir Sawczenko. Tytuł Odnajdziesz się sam. Czytelnik, Warszawa, 1975. Są to myśli pasażera w pociągu. Leży on na górnym łóżku w przedziale sypialnym. Strona 48. Cytuję z pewnymi skrótami. Wszystko sprowadza się do problemu, w jaki sposób i jaką informacją można udoskonalić człowieka. Cała reszta jest jego rozwinięciem. Dany jest układ, mózg ludzki i wejścia, oczy, nos i inne. Trzy potoki informacji docierają do mózgu, życie codzienne, nauka i sztuka. Należy wydzielić informację najefektywniej oddziaływającą na człowieka i tak ukierunkowaną, aby doskonaliła i uszlachetniała. Najefektywniejsza jest oczywiście informacja, którą przynosi życie codzienne. Jest konkretna i realna, formuje doświadczenia życiowe człowieka, samo życie, co tu dużo mówić. Istotne jest to, że współdziała z człowiekiem na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Życie oddziałuje na człowieka, ale i on swoim zachowaniem oddziałuje na życie. Ale efekt codziennego doświadczenia bywa różny. Zmienia człowieka i na lepsze, i na gorsze. A więc nie to. Rozpatrzmy informację naukową. Też realna, obiektywna, ale abstrakcyjna. W istocie swojej jest uogólnionym doświadczeniem wynikającym z działalności człowieka. Dlatego jest stosowana w wielu sytuacjach życiowych i dlatego też jej oddziaływanie na życie jest olbrzymie. Tu zresztą też istnieje sprzężenie zwrotne z życiem. Wprawdzie nie indywidualne dla każdej jednostki, a ogólne, nauka rozwiązuje problem życia, kształtując je w ten sposób, a ukształtowane przez nią życie stawia przed nauką nowe problemy. Znowu jednak wpływ nauki na życie w ogóle i na określonego człowieka w szczególności może być dodatni lub ujemny. Przy przykładów jest wiele. I jeszcze jedna wada. Trudne przyswajanie przez człowieka. Tak, ciężka sprawa. Ale to nic. Jeśli ciągle myśleć o tym samym, wcześniej czy później dojdzie się do czegoś. Najważniejsze, żeby myśleć według jakiegoś systemu. Uwagę jego, nadal cytuję, odwróciło dochodzące z dołu pochlipywanie. Spojrzał. Pasażerka, nie odrywając oczu od książki, wyciera chusteczką zaczerwienione oczy. Co pani czyta? Spojrzała ze złością w górę, pokazując okładkę. Trzej towarzysze Remarka. A niech ich. I znowu pogrążyła się w lekturze. Tak, umiera na gruźlicę dziewczyna, kochająca i subtelna. O, moja syta i zdrowa sąsiadka współczuje jej jak samej sobie. Jednym słowem, nie ma co kombinować. Widocznie informacja płynąca ze sztuki to właśnie to, a w każdym razie ukierunkowana jest na wszystko najlepsze w człowieku. W sztuce przez tysiące lat wyselekcjonowała się najwyższej jakości informacja o człowieku. Myśli, opisy subtelnych drgnień duszy ludzkiej, silnych i szlachetnych uczuć, barwnych charakterów, pięknych i mądrych czynów. Wszystko to z dawien dawna nastawione jest na to, aby rozwijać w człowieku rozumienie bliźnich i życia, naprawiać obyczaje, budzić myśli i uczucia, wykorzeniać zwierzęce cechy charakteru. Przy tym ta informacja docierająca do człowieka, mówiąc ściśle, jest wspaniale zakodowana. Najlepiej, jak tylko możliwe, przystosowana do opracowania przez maszynę matematyczną typu człowiek. Z tego punktu widzenia ani codzienna, ani naukowa informacja nawet równać się nie może z informacją płynącą ze sztuki. Tak, ale co z efektywnością? Nadal cytuję. Przez tysiąclecia ludzie wysilali się, co prawda mniej więcej do połowy ubiegłego wieku. Sztuka była dostępna tylko dla nielicznych, ale potem przyszła technika, rozpowszechnienie druku, litografia, wystawy, zapis dźwięku, kino, radio, telewizja. Informacja stała się dostępna dla wszystkich. Dla współczesnego człowieka ilość otrzymywanej z książek, filmów, audycji radiowych, czasopism ilustrowanych i telewizji jest współmierna z ilością informacji pochodzącej z życia codziennego i dlatego. Koniec cytatu. Najwyższy czas. Zainteresowanych odsyłam do samej książki. I tak nie jestem pewien, czy tak długi cytat jest prawnie dopuszczalny. 3 maja 1976 roku. Etiuda druga. Zadanie polega na określeniu takiego systemu oznaczania zbioru punktów leżących na krzywej, aby położenie każdego punktu było jednoznacznie zdefiniowane. Istotą systemu jest, aby na podstawie danego oznaczenia można było, po pierwsze, przewidzieć miejsce jednego punktu w zbiorze w stosunku do kilku innych, niesąsiadujących z nim punktów. Po drugie, jednoznacznie określić obydwu sąsiadów z ustaleniem, który jest przed, a który za. A ponadto system musi pozwalać na to, aby można było, po trzecie, uniknąć jakiegokolwiek zdefiniowania zarówno początku, jak i końca, tak aby koniec przechodził w początek, a początek w koniec, tak aby każdy punkt mógł być i nie być początkiem i końcem. Po czwarte, ocenić stopień kompletności zbioru. Po piąte, zakodować nim każdy dowolny zbiór punktów leżących na krzywej zamkniętej. 4 maja 1976 roku. Etiuda trzecia. Książka jako probierz, miernik, jak kto daleko doczyta, kto na której stronie przerwie czytanie. A w niej, w tej książce, stopniowe zatracanie rozrywkowości, a zwłaszcza frywolności przekazu na rzecz narastającego, coraz większego prozaizowania opisu. Może tak ją napisać? Czyli jak kto dużo w niej wyczyta. 7 maja 1976 roku. Etiuda czwarta. Będzie to coś, czego w całości nie da się wystawić na scenie. Myślę o tym, gdzie koniecznie autobus musi być w ruchu. Również będzie to coś, czego w całości nie da się zamienić na film. Myślę o tym, gdzie akcja musi się odbywać na scenie. W całości da się tylko przeczytać, choć i to nie jest pewne. Myślę o tym, gdzie myślę. Ale może i napisać się nie da? Myślę o tych fragmentach, gdzie sięgam najbardziej intymnych obszarów cudzej myśli. Myślę o tym, czy uda się zachować rozdzielenie tego, co jest mi dozwolone, od tego, co jest obwarowane jako nienaruszalność jednostki w jej honorze, wolności i prawie do samostanowienia o wszystkim, co jej dotyczy. Do Niwe, ballada. Do Niwe, przyszła do mnie. Musiałem ją zabić. O, do Niwe. Gdy chowali ją, musiałem nad nią płakać. O, do Niwy. Już bez niej nie mogę żyć. Była piękna jak kwiat. O, do Niwy. Do Niwy przyszła do mnie wiosenna miłość. Cały świat przed nami jeszcze. Ech, ta miłość. Nigdy nie rozstaniemy się, nie rozstaniemy się. Tylko diabeł nas rozłączy. Diabeł nas rozłączy. Ech, ta miłość. Nikt nas nie rozłączy. Ech, ta miłość. Słowa ułożone przez moją córkę Zosię, lat 8. 1 czerwca 1976 roku. Opus 6. Sam hol teatru jest bardzo awangardowo przystrojony. Sufit podparty regularnie rozstawionymi słupami, oczywiście okrągłymi, oczywiście żelbetowymi. W miejscu jednego z tych słupów jest podpora z bali i desek. W sposób taki, jak robi się każde prowizoryczne podparcie, czy też szalunek. Użyty materiał wyraźnie pochodzi z budowy. Znać na nim wielokrotne zastosowanie. Nie jest to żadna aluzja. Jest to a i następne zwykła rzeźba. Ściany są pokryte boazerią wykonaną z niezbyt bogato profilowanych, ale dość szerokich listew drewnianych, pomalowanych lakierem bezbarwnym. Jedna z tych listew, znajdująca się właśnie w miejscu dostatecznie widocznym poprzez długie skośne pęknięcie, jest złamana i jeden, ten krótszy koniec, wyraźnie odstaje od ściany. Wisi na drzazdze. Prowokuje wprost do urwania go. Lecz nikt nie zdoła ukrać go za tę bezczelność. Ta jedna listwa wraz ze swoim prozaicznym złamaniem została wyfrezowana ze stali narzędziowej, a powierzchnia przekroju i kształt przekroju tego najsłabszego miejsca zostały tak obliczone, że przeniosą niezbędne obciążenie rzędu kilkuset kilogramów. Zewnętrzna faktura tej listwy jest oczywiście wycyzelowana na zwykłe drewno. Dopuszczalna jest intarsja. Jedna z bocznych ścian jest gładka. Cała od sufitu do podłogi i od ściany do ściany jest pokryta jasno-różową gąbką poliuretanową. Ściana jest skonstruowana w następujący sposób. Jest wykonana sztywna, mocna płyta drewniana o gabarycie ściany i ustawiona jest w pewnej od niej odległości. W płycie wykonane są dwa otwory. Jeden położony centralnie, drugi na 4/5 wysokości płyty. Średnica otworów kilka centymetrów. Po stronie zewnętrznej, w dół od górnego otworu, jest płasko przyklejony do płyty jedną powierzchnią w miarę rozciągnięty balon meteorologiczny. Otwór balonu otacza górny otwór w płycie. Drugi wielki balon o kształcie wyraźnie podłużnym jest przyklejony do płyty tylko swoim otworem wokół centralnego otworu. Winien on być złożony wzdłuż osi podłużnej i spłaszczony na płycie. Na tak przygotowaną zewnętrzną stronę płyty jest naklejona gąbka, o której mowa była na początku. Ważne jest, aby gąbka była przyklejona bardzo mocno wzdłuż krawędzi obydwu balonów. Za płytą, na podłodze, umieszczony jest zamknięty zbiornik na wodę o pojemności kilkudziesięciu litrów. Posiada otwory wlewu i wylewu. Na tym ostatnim umieszczona jest mała elektryczna pompka do wody. Do pompki przyłączona jest gumowa rurka, której koniec jest wprowadzony przez górny otwór do górnego balonu. Przez ten sam otwór wprowadzona jest druga rurka gumowa, której wprowadzony koniec do górnego balonu jest tam luźno zwinięty i posiada długość 2-3 metrów bieżących. Drugi koniec tej rurki wprowadzony jest przez otwór centralny do drugiego balonu, jest wprowadzona trzecia rurka gumowa, podobnie jak ta druga luźno zwinięta, wprowadzona do wlewu zbiornika. W zbiorniku oczywiście jest pełno wody, a silniczek pompy jest podłączony do prądu. Jest i wyłącznik prądu. Gdy naciśniemy włącznik i włączymy prąd, pompa zacznie pompować wodę przez pierwszą rurkę do górnego balonu. W chwili, gdy górny balon napełni się tak wodą, że druga rurka zadziała na zasadzie przelewu, woda wolno przeleje się z górnego balonu do dolnego. Tu również w odpowiednim momencie trzecia rurka przeleje wodę z dolnego balonu do zbiornika. I tyle całej techniki. Na zewnątrz pozostanie efekt plastyczny. Myślę, że w pewnym momencie górna część ściany jednym miejscu zacznie pęcznieć, uwypuklać coraz bardziej czytelne okrągłości kształtów. Będzie to w dużym powiększeniu jedna z tych dwóch tak przeróżnie zwanych.